Zamość, miasto, mówią, idealne. Dla mnie miasto skrojone na miarę człowieka, choćby z tego prostego powodu, że dosłownie 2 minuty temu zatelefonowałam do naszego kolejnego gościa, profesora Piotra Biłosa. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Z pytaniem, co robi? A pan profesor odpowiada, a jem śniadanie. Ja mówię, a panie profesorze, a ja tu siedzę sobie i czekam na pana profesora. No i nie minęły 2 minuty i pan już jest. No, powiedzmy w pana Paryżu, bo teraz jest pan związany z Paryżem i to od długiego czasu. Nie byłoby to możliwe, prawda? Żeby tak szybko się przemieścić.
No to tak, to z pewnością to jest może no magia, słowo nadużywane, ale Zamościa, gdzie konfiguracja przestrzeni sprzyja takim szybkim przemieszczaniom się, także dobrze się złożyło.
Cieszę się, że pan już jest, że jest pan gościem tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. O 15:30 będzie pan gościem spotkania, które odbywa się w ramach Festiwalu Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2020 i które organizuje Akcent. Redaktor Bogusław Wróblewski i Łukasz Janicki rozmawiać będą z panem w związku z wydaną niedawno antologią Na pograniczu narodów i kultur. Ale też i pan profesor Biłos, literaturoznawca, kierownik Polskiej Sekcji Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu, spędził sporo czasu w sytuacjach granicznych, bo to i Algieria, i Maroko, i Polska. Dlaczego o tym mówię? Bo na początek chciałam pana zapytać o to, czy sytuacje graniczne są dobre dla literatury. I szczerze mówiąc, nie mam tutaj na myśli tylko sytuacji granicznych związanych z geografią, ale choćby sytuację graniczną taką, jakiej jesteśmy teraz nie tylko świadkami niestety, ale i uczestnikami, czyli na przykład pandemię. To jest też jakaś sytuacja graniczna. Nie wiemy wprawdzie, co za granicą, ale jesteśmy. Więc czy sytuacje bycia na granicy to są sytuacje dobre dla literatury?
Tak, no to jest znakomite pytanie i oczywiście trudne pytanie, no bo szerokie. Cóż mogę powiedzieć? Granica to jest także próg, prawda? To jest także przełom. Granice można rozumieć w miarze przestrzennym, wtedy kiedy mamy na myśli linię oddzielającą terytorialnie obszary od siebie, ale granice można rozumieć także w sensie strukturalnym, wtedy kiedy stanowi ona przegrodę między warstwami społecznymi, między płciami. Kobietę i mężczyznę też dzieli granica, prawda? Więc z pewnością jest tak, że tam, gdzie są granice, progi historyczne, rewolucja francuska, Napoleon, restauracja, czyli powrót Bourbonów, prawda, w historii Francji, co znalazło odbicie w literaturze, na przykład u Stendhala. Ostatnio byłem świadkiem takiej dyskusji toczonej w radiu francuskim. W ten sposób nawiązuję do pierwszego pytania i czynię takie zestawienie Zamościa i Paryża po raz wtóry, ale w drugą stronę, żeby pokazać jednak pewne analogie. Otóż dyskutowano na temat tego, czy we Francji istnieje dziś pojęcie pisarza narodowego, powieść o pisarza narodowego. I przeprowadzono ankietę, powiedziałbym, wśród ludzi z branży, czyli zawodowców od literatury, i ta ankieta wyłoniła 2 pretendentów. Na pierwsze miejsce wysunął się Stendhal, a drugie miejsce zajął Victor Hugo. Obaj ci panowie są pisarzami granicznymi z całą pewnością. Przypominam, że Victor Hugo był także wygnańcem, czyli został wyrzucony niejako poza nawias społeczeństwa francuskiego w epoce, w której żył. Także to kilka wątków, ale wątków jest zdecydowanie więcej.
A zatrzymajmy się chwilę przy tej granicy, którą ja wywołałam na początku, stawiając to pytanie, czyli przy sytuacji pandemicznej. Co się zmieniło na rynku literatury we Francji? Czy w ogóle coś się zmieniło?
Tak.
Czy pojawiły się jakieś nowe trendy, tendencje? Jak zareagowali na to czytelnicy, a jak wydawcy?
Tak. No przyznam, że ja osobiście tak w sferze prywatnej nie do końca śledziłem tych ewolucji, ale jednak pewne echa do mnie dotarły. No można powiedzieć, że przede wszystkim pozycja książki niejako urosła dzięki tym wydarzeniom, no bo książka stała się raptem towarem bardzo wielce pożądanym, też trudno osiągalnym, ponieważ zamknięto księgarnię w znaczeniu fizycznym. No i cały ten ruch czytelniczy przerzucił się do internetu i do zakupów internetowych, prawda? Więc wiem, że niektóre oficyny wydawnicze udostępniały darmowo swoje pozycje na czas pandemii. Otwierano archiwa, otwierano zasoby biblioteczne, więc pojęcie biblioteki wirtualnej nabrało sprężystości. Poza tym byli też tacy pisarze i tutaj to jest rzecz ciekawa, bo spotkało się to z różnym odzewem. No mianowicie zaczęli publikować jakieś takie swoje kroniki pandemii, co niekiedy przybierało postać groteskową, bo zwrócono uwagę na to, na ten dysonans, że oto pisarz obdarzony subtelną duszą ubolewa nad tym, jakże to jest mu trudno, prawda, w życiu codziennym, no i że nie da się normalnie funkcjonować. Tymczasem no jednak ludzie umierali, więc i to masowo, no bo Francja została dotknięta w dużo większym wymiarze niż skali, niż taki kraj jak Polska, prawda?
A, czyli znowu pojawiła się sytuacja, nie wiem czy za chwilę nie będzie nas słychać, bo jedzie w dalszą stronę samochód bardzo dziwny, ale może nas nie rozjedzie. Nie rozjechał, ponieważ ocaleliśmy i idziemy dalej. Pojawiła się sytuacja, w której znowu wraca się do momentu, kiedy od pisarza się czegoś wymaga. Jakiejś takiej postawy. To mu wolno, tego nie wolno, bo taki moment był, zaczął się zatracać przez jakiś czas, prawda?
No myślę, że tu w tym wypadku przede wszystkim chodziło o te reakcje na bieżąco, czyli to była reakcja w stosunku do tego, co ci pisarze umieszczali na łamach gazet, prawda? Więc nie wiem, czy za tym kryło się jakieś takie zamówienie społeczne. Od razu spieszę dodać, że no, ta kwestia, czyli status pisarza, to jak on sytuuje się względem, powiedzmy, sfery społecznej, to jest zagadnienie no, wciąż aktualne w takim kraju jak Francja. Nawet jeśli pojęcie pisarza zaangażowanego politycznie czy filozoficznie nieco zeszło na dalszy plan. No bo literatura to jest takie narzędzie, które jednak bardzo nastawione jest na kwestie społeczne, reaguje, mówiąc krótko, na drgnienia ciała, organizmu społecznego i to znajduje wyraz w pisarstwie, nawet jeśli to pisarstwo pozornie nie przybiera postawy zaangażowania politycznego.
Prawdopodobnie bardzo wielu wydawców francuskich, nie wyłącznie francuskich, więc francuskich także, musiało zmienić swoje plany wydawnicze z powodu sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. A ja chciałabym wrócić do pytania, które zadałam panu podczas naszego ostatniego spotkania kilkanaście miesięcy temu, o szansę polskiej literatury na rynku francuskim, bo nie jest z tym najlepiej. Więc pytam się, czy one się zwiększają? Był Nobel dla Tokarczuk. Czy też przeciwnie, zmniejszają? Bo właśnie wydawcy z powodu sytuacji związanej z pandemią zmieniają swoje plany. I co musiałoby się wydarzyć, żeby polska literatura zaistniała na francuskim rynku?
Tak, więc no, miałbym ochotę odpowiedzieć w ten sposób, że w samym tym pytaniu zawarte jest pewne założenie, czyli fokus na kwestie narodowe, literatura polska, prawda? Otóż te kwestie narodowe, które tak bardzo no, są istotne, i kiedy kierujemy spojrzenie w stronę Europy Środkowo-Wschodniej, no, przeszły wielokrotne ewolucje w tym obszarze Europy Zachodniej, której Francja może jest takim wysuniętym przylądkiem, prawda? Więc mówiąc krótko, kwestie narodowe we Francji nie odgrywają takiej roli. Znaczy, Francja to jest republika obecnie, to jest też pewien taki absolut, który jest niepodważalny, to znaczy ona stanowi naturalne środowisko kształtujące życie kulturalne również. I no, Francuzów kwestie związane z narodem nie interesują, powiedziałbym, priorytetowo. Co ich interesuje? No, interesuje ich kwestia na przykład no właśnie równouprawnień między kobietami a mężczyznami. To jest bardzo debatowane i znajduje to wyraz w literaturze, czyli przypominam, że do roku 65 kobieta we Francji, czyli kobieta zamężna, mężatka, nie miała prawa do posiadania konta bankowego samodzielnie. To znaczy, to konto musiało być prowadzone przez męża. No, prawo wyborcze francuski uzyskały dopiero w 1934 roku. Więc wiele jest takich, no, także powiedziałbym, instytucjonalnych działań, które zmierzają do tego, żeby wysunąć na pierwszy plan te kwestie, czyli kwestia no, różnicy między kobietami a mężczyznami w wymiarze społecznym. No i teraz, jeśli w literaturze polskiej, czyli pisanej po polsku i tłumaczonej, no bo
jest ten temat.
Ten temat się pojawia, no to siłą rzeczy zawiera to potencjał, prawda? Jest w tym potencjał i może to zainteresować odbiorców we Francji. Natomiast też prawdą jest, że Polska dla również wykształconych odbiorców we Francji to jest w tej chwili temat egzotyczny. Znaczy mało kiedyś, mam na myśli lata 80. XX wieku, kiedy Solidarność no, zdobiła czołówki gazet, to owszem, to Francuzi się interesowali Polską. W tej chwili się nie interesują Polską. No i przede wszystkim na czoło wysuwa się kwestia taka, że Polska to jest główny beneficjent funduszy europejskich, no, co stwierdzam z ubolewaniem, bo to jest jednak temat populistyczny i to jest tak przedstawione, znaczy mówiąc krótko, że Polacy są no, niewdzięczni, bo najwięcej skorzystali rzekomo, że to im, że to z pieniędzy podatników francuskich, prawda, są w Polsce prowadzone inwestycje infrastrukturalne. Więc to jest temat nośny, ale kwestie kulturalne no, akurat w tym momencie no, nie są tak istotne.
Wróćmy do spraw literackich. Festiwale literackie. Zaczynamy. Za chwilę tu na tej scenie rozpocznie się ponad tygodniowy festiwal literacki. Nie wiem, czy nie najciekawszy w tym kraju. We Francji festiwale literackie są popularne?
Tak. I tutaj no, szeroko się uśmiecham do pani.
No właśnie,
więc,
tak, absolutnie.
To znaczy, w ogóle chciałem powiedzieć, no to jest taka okazja, żeby o tym może powiedzieć. No, Francja jest krajem literatury i nadal pozostaje krajem literatury. Zdarza mi się w Polsce słyszeć takie głosy, prawda, wieszczące o upadku Francji, o jej osłabieniu. Zachowałbym dużą ostrożność w ferowaniu takich wyroków. Francja może nie jest takim mocarstwem jak za czasów Napoleona, ale jednak mocno stoi na nogach i to znajduje między innymi wyraz w tym bujnym, niesłychanie bujnym i zróżnicowanym życiu kulturalnym. Więc festiwali we Francji literackich jest co niemiara. Festiwali u nas, by tak rzec, pozwolę sobie przyjąć taką optykę, jest pod dostatkiem. I zarówno w Paryżu, prawda, gdzie odbywają się targi książki, jak i w regionach tak zwanej prowincji francuskiej i to zarówno na północy, jak i na południu. W różnych, różne miasta próbują zagospodarować pewne nisze. Na przykład w Lyonie popularne są spotkania wokół książek kryminalnych, prawda? Więc jest ten festiwal mocno zawsze obsadzony. Są też także festiwale na Pomorzu, więc spoglądające w stronę oceanu. La Rochelle, Quimper, takie miasta portowe przyciągają pisarzy i zainteresowanych na przykład tematyką podróżniczą, prawda, właśnie przekraczania barier, granic geograficznych przede wszystkim. Zresztą przy okazji przypominam, że Le Clézio, jeden z francuskich noblistów ostatnich, jest też mocno zanurzony w tym zagadnieniu. Także jak najbardziej. I jeszcze może dodam coś takiego, że no we Francji, może w przeciwieństwie do Polski, właśnie te tematy ideologiczne, takie kwestie bardzo gorące w sensie ideologicznym, nie są promowane w literaturze, bo Francuzi przykładają dużą wagę do tego, co nazywają l'écriture, czyli sztuka pisania i samo pisarstwo jako może postawa wobec świata, wobec społeczeństwa również. I to jest bardzo ważne. Czyli tacy pisarze jak Jean Echenoz na przykład, to są ludzie, którzy pielęgnują swoistość w artykułowaniu spraw tego świata, by także, czyli że to sposób pisania jest niejako komunikatem. W jaki sposób ja piszę, w jaki sposób posługuję się językiem, jest tutaj głównym miernikiem wartości tego, co produkuję.
Choć prawdopodobnie, niestety nie rozwiniemy tego tematu, ale choć prawdopodobnie nie to było przyczyną, że książka o Wiesławie Myśliwskim, znakomitą pana książkę o Wiesławie Myśliwskim, która wyszła w 2017 roku w Polsce, powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, wydał pan rok wcześniej we Francji i były to jednak dwie trochę inne, inaczej napisane książki. O tym dlaczego, czym się różni czytelnik polski od francuskiego, mają państwo szansę porozmawiać z Piotrem Biłosem o 15:30. Zapraszam serdecznie, Zamość, Rynek Wodny. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich do Zamościa.